Witam Was serdecznie, bracia, siostry. Wiem, że nie lubicie skazani z reklamy, ale nic nie będę sprzedawał. Dlatego sobie pozwolę na to. Tym bardziej, że jesteście tu wpisani w taki grafik, za zgodą oczywiście tu brata. Będzie wśród Was grupa ze Stanów Zjednoczonych, z chrześcijańskiej szkoły misyjnej, pod dowództwem takiego człowieka, Larry Wilson. Kiedyś już byli u nas w zborze, byli w Polsce. A teraz będzie inna grupa, ale bardzo, bardzo dobrze są przygotowani. A kiedy mówię, że dobrze są przygotowani, to są uzbrojeni przede wszystkim w pokorę, w miłość, w te najprzedniejsze cechy Chrystusa. I to do mnie najbardziej przemawia, że ponownie mogę ich zaprosić, ponownie będą wśród nas. U Was, bracia, siostry, z tego, co widzę w grafiku, będą czwartek 28 maja, grupa Vision Team z San Diego, z Kalifornii, także ciepłego miejsca. I to odbędzie się w ramach czwartego tygodnia biblijnego. Oczywiście w ramach tego tygodnia biblijnego mamy ponad 30 różnych spotkań, wykładów, ewangelizacji, koncertów, bardzo tego dużo. Pozwolę sobie zostawić tutaj na ręce brata Mariana taką rozkładówkę tego, jeżeli ktoś z Was chciałby skorzystać i gdzieś być obecny na jakimś ze spotkań, to jak najbardziej. O jednym takich spotkań mogę powiedzieć, zostawię u Was taki plakat, spotkanie z Elisem Potterem, pod tytułem Od buddysty do chrześcijanina. To był człowiek, który poszukiwał Boga. Zanim go poszukiwał, doszedł do wniosku, że Boga na pewno nie ma. Był ateistą. Coś jednak go pociągnęło w kierunku buddyzmu. Studiował buddyzm zen, więc tą taką formę najbardziej zagorzałą, ostrą. Ale w pewnym momencie, zastanawiając się uczciwie nad wszystkim, doszedł do wniosku, że chrześcijaństwo jest tym, co jest prawdziwe, właściwe. Nawrócił się, przeżył odrodzenie, jest pastorem, mieszka w Szwajcarii, pochodzenia amerykańskiego. Jest bliskim współpracownikiem misji Labrie Fellowship. To jest ta misja, jeśli kojarzycie, Francisa Schaeffera, który w Polsce została wydana książka Dokąd, to mniej więcej już wiecie, z jakiej parafii ten człowiek jest. Jest pastorem bodajże z Bazylei. Także tyle, co mogę powiedzieć. Jest to spotkanie otwarte. Mogą być ludzie z zewnątrz, ludzie poszukujący. Jeżeli ktoś będzie chciał przyjechać, może z kimś. Ostrzegam tylko, że jest to filozof chrześcijański. Nie mówi takim bardzo prostym językiem, ale przeczytałem jego publikację, książkę i powiem, no byłem naprawdę zaskoczony z pewnymi spostrzeżeniami albo nawet i językiem, w którym pewne rzeczy zostały wyjaśnione. Także bardzo ciekawy człowiek. To pozostawię również gdzieś tam u Was. Ta idea tygodnia biblijnego wzięła się już 4 lata temu stąd, że w kilka zborów, zbór w Jastrzębiu, zbór w Bielsku, zbór w Pszczynie, postanowiliśmy coś zrobić wspólnie dla Ewangelii. Tu, na naszym podwórku. Sposób, w jaki wybraliśmy, jest taki, że każdy na swoim podwórku prowadzi spotkania, ewangelizacje, działania. Wpisujemy to jednak w jeden biuletyn, w jedną wspólną akcję, przedsięwzięcie, aby składać wszystkim świadectwo tego, że w Ewangelii jesteśmy jedno, o jedno nam chodzi i dla jednego celu pracujemy. Tam, gdzie ciężko nam, wspieramy się wzajemnie. Tam, gdzie nam łatwiej, dajemy siebie innym, aby im pomóc. I w ten sposób, uzupełniając się, nie zostajemy sami w pracy Pańskiej, ale zawsze możemy liczyć na różne formy współpracy, na którą sami się oczywiście zdecydujemy, bądź mnie. I to jest takie bardzo błogosławione. Więc czwarty tydzień biblijny przed nami. Proszę Was o modlitwy, jak wspomnicie. A ja się też chętnie pomodlę o Oliwię, bo ją za każdym razem tu brat wywołuje i jestem tym poruszony. Więc chciałbym bracie, jakbyś mógł podejść do mnie po tym nabożeństwie, bym chciał kilka słów wiedzieć więcej. Mamy list Jakuba, ciąg dalszy, to już bodajże 9 albo 8 odsłona tego listu. Jesteśmy w 4 rozdziale, 13 wersecie do 17. List Jakuba, 4 rozdział, 13 werset do 17. Tylko tyle dzisiaj, ale jest to bardzo bogaty tekst, więc naprawdę myślę, że znajdziemy tu sporo zachęty. A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez 1 rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi. Wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Drodzy, bez wątpienia możemy powiedzieć, że żyjemy w takich ciekawych czasach, kiedy planowanie, przewidywanie przyszłości przyjmowane jest jako coś normalnego, pożądanego, coś, co towarzyszy całemu naszemu życiu. Posiadamy terminarze. Jeden tu wystaje z tej teczki, brata Mariana. Posiadamy kalendarzyki, od telefonów włącznie do innych. Mamy tam odhaczone wydarzenia do przodu. Mamy harmonogramy działań, czasem w zborach także, na przyszły jakiś okres. Na pewno jak budujecie coś, to macie jakiś harmonogram prac budowlanych. Niektórzy może mają plany ratalne na następne kilka lat. Mamy planery biznesowe, emerytalne, niektórzy dietetyczne, inni turystyczne, trasy, tak, gdzie tam będą, do przodu patrząc. Wiem, że bukujecie wcześniej bilety, na przykład lotnicze, aby się nie zaskoczyć w dniu, w którym nagle nie będzie wolnego miejsca. Czasem są to wyjściówki gdzieś. Mamy zarezerwowane wizyty u lekarza, co niektórzy na rok, dwa do przodu. Kobiety rezerwują miejsce u fryzjera, u kosmetyczki czy w jakichś innych miejscach. Niektóre tak, niektóre może nie. Ludzie dzisiaj robią statystyki. Chcą się dowiedzieć, na przykład w obecnym czasie, kto ma większe szanse na wygranie wyborów, do przodu patrząc oczywiście. No, wiemy, że mamy również, powstają takie symulacje komputerowe, by przewidzieć, jaki będzie kurs dolara za pół roku. Możemy sprawdzać oczywiście pogodę na 10 dni albo więcej do przodu. Albo możesz sobie sprawdzić już jadłospis, jaki będzie na twoich wczasach, jeśli wyjeżdżasz i korzystasz z hotelu. A więc zobaczcie, że w wielu aspektach naszego życia towarzyszy nam planowanie i przewidywanie i to jest wszędzie dookoła nas. I wszystkie te rzeczy prowadzą do takiego zorganizowania nam życia po jakiś tam moment w przyszłości, patrząc do przodu. I trochę jest tak, że lubimy, aby ta nasza przyszłość była w miarę przewidywalna, uporządkowana. Jesteśmy skupieni na tym, aby mieć większy wpływ na to, co przyjdzie, na tego kształt tego, co tam będzie. Bo wiemy, że wcześniej czy później to, co przyjdzie do nas, stanie się po prostu naszą teraźniejszością. Będziemy w tym jakby całym sobą przeżywać to. Drodzy, prawdą jest, że ciągle jesteśmy bombardowani sytuacjami, które zmuszają nas wręcz, abyśmy planowali swoją przyszłość. Bez tego ani rusz. Jesteśmy zaangażowani w to, aby zajmować się przyszłością. Mamy już myśleć, co niektórzy nawet, o planach na starość. Stanąć w kolejce po jakieś lepsze ubezpieczenie, zadbać o emeryturę. Ludzie nawet zaklepują kwatery na cmentarzach, tylko nie znają daty wykorzystania tej kwatery. Niektórzy próbują znaleźć odpowiedź nawet na to u wróżbitów, tak? Kiedy to mogłoby być. I oczywiście planowanie, jakieś rzetelne przygotowywanie się na przyszłe wydarzenia, to z pewnością jest rzecz roztropna. Mamy historię w Biblii o mądrym budowniczym i głupim budowniczym. Ten głupi budował na dzisiaj, a ten mądry budował na dzień próby, tak żeby się ostała ta budowla. Ale w tym tekście Jakuba ten fragment nie mówi tu o roztropności tych ludzi, ale o czymś troszkę innym. Jestem pewien, że znacie taką wypowiedź Pana Jezusa. Nawiążę jeszcze do niej. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, 6 rozdziale, o tym czytamy. Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. W tym pełnym terminarzy świecie potrafilibyśmy żyć tym słowem? Nie chodzi o to, żeby się troszczyć o to, co za miesiąc, ale o jutro. Jakie masz myśli, które wiążą cię z dniem jutrzejszym? Jakie działania podejmujesz, gdy chodzi o dzień jutrzejszy? Jakie plany czynimy? Starania, aby widzieć tą swoją przyszłość w jakichś różowych kolorach. Czasem w takim przypływie, wiecie, chwilowej pokory, człowiek jest w stanie powiedzieć, chrześcijanin, że przyszłość należy do Boga. Ale pomimo tego, że w to wierzymy, tak myślę, że w to wierzymy, wiecie, wielu z nas może dzielić los pogan, tego poszukiwania tego, co poganie. Ponieważ jest tak, że często troszczymy się nadmiernie o wiele spraw, martwimy się, zamartwiamy o tą naszą przyszłość, a jak nie o naszą, to przyszłość naszych dzieci. I ludzie czasów Pana Jezusa, wiecie, żyli często jak poganie. Żyli tak, jakby Bóg nie był Bogiem ich przyszłości. I to pociągało w ich życiu szereg różnych działań, postaw związanych właśnie z planowaniem, zabezpieczaniem się, zapobiegliwością. Bo ludzie chcą czasem być niczym Bóg. Od początku wiedzieć, co będzie na końcu. Ludzie nie ufają Bogu, w związku z tym chcą wykreować tą swoją przyszłość. Chcą ją spowodować. Więc stąd spekulacje, stąd planowania, stąd przewidywania. Co też to przyjdzie, co nastąpi w przyszłości? Więc ludzie organizują się, zabezpieczają, są zapobiegliwi, aby każdą ewentualność przewidzieć i jak taki, wiecie, narciarz, który uprawia slalom gigant, tak omijać te wszystkie jakieś niekomfortowe sprawy. Przy powieści Salomona, 27 rozdział, 1 werset, mówi tak: nie chwal się dniem jutrzejszym, bo nie wiesz, co dzień może przynieść. I drodzy, Jakub, pisząc te słowa swego listu, odnosi się do kwestii polegania na własnych działaniach. Odnosi się do takiej próżnej pewności co do własnej przyszłości. I spójrzmy głębiej na to, jaki błąd ci ludzie popełniali. 13 werset. A teraz wy, którzy mówicie: dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. A więc w pierwszej kolejności Jakub tutaj mówi do kupców. Handel był jednym z podstawowych zajęć ludzi tamtych czasów. Prawie wszyscy coś sprzedawali. Rzemieślnicy żyli ze swych wyrobów, rolnicy ze swych plonów, a handlarze z pośrednictwa różnymi towarami. Pewna część chrześcijan pochodzenia żydowskiego zajmowała się również handlowaniem. Ci ludzie musieli się nieźle natrudzić, aby wszystko to logistycznie przeprowadzić, co dotyczyło ich biznesu. Nie było takich udogodnień, jak my mamy to dzisiaj. Tam nie było telefonu komórkowego, nie można było dograć zamówienia z zakupem. Wszystko to trzeba było jakby przewidzieć sezonowo, patrząc na, cały swój biznes. Oczywiście chcę to podkreślić, że planowanie nie jest problemem. Ja też zaplanowałem tutaj być w moim terminarzu. Jeszcze zaplanowałem tu raz być, a jak mi dacie, to jeszcze dokończymy ten list Jakuba i też tam mam zaplanowane to. To nie jest problem, że my coś planujemy, ale problem jest gdzie indziej. Chodzi bardziej o taką niewłaściwą postawę, jak gdybym sam dysponował swoją przyszłością i jak gdyby ona w rzeczy samej zależała bardziej ode mnie niż od czegokolwiek, kogokolwiek. Pan Jezus powiedział, któż z was może troskliwością, zapobiegliwością dodać do swojego wzrostu łokieć jeden? Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, czemu o pozostałe się troszczycie? To jest Ewangelii Łukasza, 12 rozdział. A więc oni, ci ludzie, o których mówi, a teraz wy, którzy mówicie, bo oni dużo mówili, a teraz wy, którzy mówicie. Zobaczcie, oni działali zgodnie z wiarą, że wszystko, co dotyczy ich przyszłości, jest w ich rękach. Od nich to zależy. Że to odbędzie się wszystko zgodnie z ich planem, jaki sobie podjęli, zaplanowali. Że tak to będzie i tak to się odbędzie. I błąd ich planowania przyszłości polegał na tym, że oni nie uwzględniali w ogóle Bożej opatrzności, Bożej woli, Bożych planów. Bożej korekty w tych planach. Co najwyżej mogliby zakładać, że Bóg nie ma wyjścia, musiałby się zgodzić z tym terminarzem. Kiedy człowiek swym planom daje miejsce należące do Bożej opatrzności, to że odrzuca w ten sposób swoją zależność od Boga. Tak w praktycznym tego słowa znaczeniu. Wiecie dobrze, że stare ludowe przysłowie mówi: człowiek myśli, Pan Bóg kreśli. Dlaczego często nie jest tak, jakbyśmy chcieli, aby było? Pomimo nawet wielu czasem zabiegów. Skąd się biorą rozczarowania? Byliście kiedykolwiek rozczarowani? Sobą, kimś, sprawami? Pewnie, że tak. Uczniowie też pewnego razu byli bardzo rozczarowani. Mówią, a myśmy myśleli, że On odkupi Izraela, oto już trzeci dzień, jak w grobie. A Jezus im mówi: o głupi i gnuźnego serca. Takie ciężkie mieli to serce. Tak ciężko było im wyjść poza własny punkt widzenia rzeczy. I wszyscy wiecie, potrafimy mieć, ja też, gnuźne serce. Więc byli bardzo rozczarowani. I my dobrze wiemy, czym jest rozczarowanie. I często stąd zdarza się, że no, po prostu nie braliśmy pod uwagi Bożej opatrzności. Nie pytaliśmy o Jego wolę, ale planowaliśmy, ale terminarz się wypełniał. A skoro nie braliśmy pod uwagę tych rzeczy, to też nie szukaliśmy tego, nie rozpytywaliśmy tego. To była, wiecie, czasem Boża wola dla niektórych ludzi jest taką niechcianą z założenia przyszłością, bo przecież my wiemy, co chcemy. Co mogłoby być najlepsze dla nas. Izajasz powiada w 55 rozdziale, 8-9 werset, mówi, bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Drodzy, gdy te nasze myśli, te nasze drogi nie szukają Bożych dróg, wówczas tak łatwo jest być zaskoczonym, rozczarowanym tym, co nagle przychodzi i w niwecz obraca te nasze ludzkie plany. To, jak sobie coś wymyśliliśmy, jak zamierzyliśmy, że do tego będziemy zdążać. I chrześcijanie, szczególnie chrześcijanie, powinni wiedzieć, że Bóg rządzi wszystkimi przyszłymi wydarzeniami. Że nawet wicher, fale słuchały Pana Jezusa na Jeziorze Galilejskim. Wiele lat temu to było. Ale teraz słuchają Go wcale nie mniej. Jezus Chrystus, ten sam, wczoraj, dzisiaj i na wieki. Chrześcijanie mają też obietnicę słowa. Mamy to. Odnoszą się nie tylko do tego, co tu i teraz, ale do naszej przyszłości. Możemy czerpać pociechę z Pism, jest napisane to wprost. Możemy być pewni Boga. gdyż widzimy, jak on postępował w historii z innymi ludźmi. No ale czy możemy być pewni swoich planów na życie? No to spróbujcie wziąć kredyt, jeśli jesteście pewni. Nie życzę wam kredytów. Kredyt to taka Hagar, wiecie? Jak Abraham miał wyjść z Ur Chaldejskiego do ziemi, którą Pan mu dał, to było za Bożą wolą. Ale jak trochę głód tam nastał i już źle biznes szedł, a źle nie wyglądali, bo jak tylko w Egipcie się znaleźli, to zaraz się faraon żoną Abrahama zainteresował. Jak trochę biznes źle szedł, to poszli do Egiptu. I oczywiście, że Pan Bóg błogosławi, ale wiecie, okazało się, że Egipt też potrafił błogosławić. Wyszli z takim dobytkiem stamtąd i z bonusem. Tym bonusem była Hagar. I już nigdy w tym domu nie było tak samo. Czasem, wiecie, kredyt jest jak Hagar. Już nigdy nie będzie tak samo. Taki bat w rodzinie. Takie kajdany wrzucone na człowieka. Trzeba być ostrożnym, szczególnie w tych dzisiejszych, wiecie, czasach. Nie możemy być pewni swoich planów na życie. Ludzie, do których napisał Jakub, byli, wiecie, aroganccy. Byli zarozumiali w stosunku do swojej przyszłości. Sami sobie składali obietnice. Zobaczcie to. Składali sobie sami obietnice, których nie składał im Bóg. Będziemy planowali, będziemy podróżowali, będziemy handlowali, będziemy ciągnęli zyski. Tak chcemy, aby wyglądało nasze życie. Tak nam dopomóż Bóg. Wy, którzy nie macie, nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest wasze życie? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. 14 werset mówi do nich Jakub. Zobaczcie, jak łatwo nam jest karmić się własnymi oczekiwaniami, jutrzejszymi sukcesami, jak łatwo dzielić skórę na niedźwiedziu. Jeszcze chodzi, jeszcze żyje, jeszcze może zranić, zabić, a już skóra podzielona, tak? Jak łatwo jest żyć takimi zwizualizowanymi wyobrażeniami tego, co przyjdzie, co sobie sam po prostu gdzieś tam stworzę w przyszłości. Pewien pisarz chrześcijański powiedział takie słowa. Posłuchajmy. Powiedział, zaufanie do Pana to nie jest check in blanco, na który wypłacamy sobie wszelkie nasze błogosławieństwa, jakie przyjdą nam do głowy, choćby wydawały się nawet nam szczere. Myślę, że wierzący, chrześcijanie, do których napisał Jakub, oni już cieszyli się przyszłorocznymi zyskami. W rzeczywistości było to takie złudzenie bogactw, na którym polegali. Oni o tym mówili, oni tym żyli, to ich cieszyło, radowało ich serca na samą myśl. Było to coś, co do nich przemawiało, coś, co w ich życiu się naprawdę liczyło. Nadzieja sukcesu, wiecie, bez wątpienia nie była bezpodstawna. To byli biznesmeni, my to chyba widzimy w tym tekście. To byli biznesmeni tamtych czasów, którzy mieli pewien biznesplan. W każdej porządnej firmie jest jakiś biznesplan dzisiaj. A więc jakiś, wiecie, jakiś cel, jakaś droga, którą gdzieś człowiek chce pójść, czy firma. Oni znali się na swoim rzemiośle. Wiedzieli, co trzeba zrobić, żeby zarobić, gdzie się udać, jak długo tam pozostać, czym zahandlować na danym miejscu, by osiągnąć jakiś sukces w swojej branży. Lecz o co chodzi? Ta nadzieja bez oparcia się w Panu, wiecie, to nie jest nadzieja, ale to jest roszczenie pewne, to jest pewna zarozumiałość, która mówi Bogu, ja sobie poradzę bez Ciebie. Ja wiem, jak to zrobić. Dlatego ci ludzie, którzy tak myślą, zmierzają ku upadkowi. Chociaż chełpią się tym, czytamy, co będą robili przez cały rok, w rzeczywistości nie wiedzą, co stanie się jutro z nimi. Czymże jest więc życie? Czymże jest życie? Pada pytanie. Czy żyjesz po to, żeby mieć, czy masz po to, żeby żyć? Jakub udziela odpowiedzi. Mówi, życie jest parą, zaledwie, która się pojawia i zaraz znika. Dzisiaj tu jesteśmy, lecz jutro nas już tu nie ma. Fascynowałem się kiedyś formułą 1. Był taki mistrz, sześciokrotny mistrz świata Formuły 1, Ayrton Senna. Przed wyścigiem, bodajże to był San Marino, krótki wywiad, zapytano go, jak ty to robisz? Zwyciężasz, wszystkich mijasz, po prostu nie ma dla ciebie konkurenta. Wiecie, co powiedział? Powiedział, jestem i już mnie nie ma. Za kilka dni wyścig San Marino rozbił się i już go nie ma. Nie przeżył tego wyścigu. Jesteśmy tylko parą. Job powiada, człowiek urodzony z niewiasty żyje krótko i jest pełen niepokoju. Wyrasta jak kwiat i więdnie, ucieka jak cień i nie ostaje się. W księdze proroka Izajasza czytamy w 40 rozdziale 6 do 8 wersetu. Głos mówi, zwiastuj i rzekłem, co mam zwiastować? To, wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę ludzie są trawą. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Wiele podobnych tekstów znajdziemy także w psalmach. Wszyscy ci ludzie, którzy je wypowiadali, chcieli pozostawić innym przestrogę. Również nam, jak się okazuje. Życie człowieka jest krótkie, jest niepewne. Słowo Boga natomiast jest pewne. Nasz czas teraźniejszy i przyszły powinien znajdować się w Bożych rękach, a nie w naszych. I prawdziwym punktem odniesienia dla naszego życia i służby dla Pana nie jest jutro, nie jest ani dzień następny, ani nawet starość, którą chcielibyśmy na pewno przeżyć jak najlepiej, godziwie, ale punktem odniesienia jest Jego wola i opatrzność Boga, który nas prowadzi dzisiaj stąd do wieczności. W psalmie 73 czytamy, chociaż ciało zamiera i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki, bo oto ci, którzy oddalają się od ciebie, zginą. Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują ci wierności, lecz moim szczęściem być blisko Boga. Czym jest życie i od czego zależeć powinno życie? Zbyt wielu ludzi upatruje swoje szczęście w dostatnim bycie, w jakichś przyzwoitych warunkach życia, o które się troszczymy, dbamy, zabiegamy, czasem nawet ścigamy za tym. Ale z natury to szczęście jest zmienne, ulotne, nietrwałe. Być blisko Boga, oto szczęście trwałe, ale wymaga pielęgnacji, stałej takiej, wiecie, społeczności z Bogiem. Nie wiem, jak wy uważacie, ale zbyt wielu chrześcijan widziałem już w swoim życiu zupełnie nieszczęśliwych. Naprawdę, chrześcijanie potrafią być nieszczęśliwi w swoim chrześcijaństwie. Wiecie, dlaczego tak jest? Mocne słowa, ale to prawda. Ich szczęściem nie jest być blisko Boga. Ale wpadamy w wiele różnych pułapek, aby mieć, aby nie brakowało, aby to, aby tamto, jeszcze coś. I potrafimy być chwilowo szczęśliwi, gdy tylko ta zasobność wzrośnie. Zbyt wielu z nas, mam na myśli chrześcijan ogólnie, bywa nieszczęśliwymi, bo nie znajdujemy zupełnego spełnienia w tym słowie, być blisko Boga. Ale apostoł Paweł do Tymoteusza powiedział, jak wiem, komu zawierzyłem. Ja naprawdę go znam, ja wiem, komu ja zawierzyłem. I wiesz, jeśli wiesz, komu zawierzyłeś, to ty będziesz szczęśliwy z Bogiem. I żadne braki, żadne niedostatki, żadna nowa fura sąsiada nie spowoduje w tobie ani trochę smutku. Że ty masz akurat 20-letnie auto. Społeczność z Panem to nie jest suchy kontrakt, ale to jest naprawdę społeczność i to przynosi radość, owoc, poczucie spełnienia, szczęście. Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, mówi Pan Jezus w Ewangelii Łukasza, 12 rozdział. Wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. I w ten sposób Pan Jezus rozpoczął opowiadanie historii o pewnym majętnym człowieku. To był nierozsądny bogacz. widział cel swojego życia w wieloletnim używaniu w przyszłości swoich bogactw, które nagromadził. Nagromadził ich tyle, że to przerosło go, że musiał nabudować nowe spichlerze, większe. Ale niestety jego plany jakoś okazały się niezgodne z tymi bożymi. Przyszłość go naprawdę zaskoczyła. Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają duszy od ciebie, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? 12 rozdział, 20 werset Ewangelia Łukasza. I Pan Jezus skomentował tą przypowieść takimi słowami. Tak będzie z każdym, który gromadzi skarby dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. I rzekł do uczniów swoich, dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Zobaczcie, tak będzie z każdym. I zobaczcie, że życie jest czymś więcej niż tylko to, o co zwykle w doczesnym tu życiu się troszczymy, o co zabiegamy. Życie to coś więcej. I odkrycie tego naprawdę prowadzi człowieka do stawania się bogatym w Bogu. Do bycia zamożnym w Bogu, a nie tylko w dobra materialne. Człowiek taki bierze pod uwagę poważnie Boga. Bierze pod uwagę Jego plany. Uważa, że są wyższe niż jego własne. Czeka na te plany. Czeka na to Boże poruszenie. Jak ci Izraelici, którzy czekali na to, aż poruszy się obłok i będą mogli dalej wędrować. Jakub w swoim liście, gdy pokazuje coś niewłaściwego, zobaczcie, że on nie jest takim nauczycielem, który tak klapsa da i tak zostawi ludzi. Ale on podpowiada też coś dobrego. Tłumaczy to, żeby chrześcijanie rozumieli swoje życie, popełniane błędy, żeby wiedzieli, jak to naprawić, co powinno cechować chrześcijanina. I mówi w 15 wersecie, zamiast tego, co robicie, zamiast tego winniście mówić, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Widzimy, jak powinien wyglądać taki pozytywny, właściwy sposób planowania, który wynika z zależności od Pana, zależności, którą sobie uświadamiam. I niektórzy chrześcijanie niestety tutaj zawodzą, ponieważ nie do końca rozumieją, co te słowa oznaczają. Po pewnym kazaniu na ten temat chrześcijanie zaczęli do wszystkich swoich planów, bo nic nie zmienili, dołączać taki ogonek w postaci takiej magicznej formułki, jeśli Pan zechce. Jak myślicie, czy o to chodzi? Czy tutaj o to chodzi? Czy Jakub mówi, dobra, róbcie sobie to, co zamierzyliście, to, co chcecie, to, co wam wygodne i gdzie już macie upatrzone cele, tylko dołóżcie do tego ten ogonek, jeśli Pan zechce. To tak pobożnie zabrzmi, nikogo nie będzie nerwowało. Oczywiście, że to pomyłka. Są też tacy ludzie, którzy pałają taką nadmierną pewnością, że zawsze wiedzą, co w ich życiu Pan zechce. Wiem, że Pan chce tego, tamtego. Pan mi powiedział, żebym zrobił to lub tamto. I ludzie często zachowują się tak, jakby otrzymali szczegółowe objawienie dotyczące ich życia. Począwszy od zamiatania w kuchni, naprawdę taką historię słyszałem, do tego, co Pan mi powiedział odnośnie wyboru męża. I czasem, niestety, młodzi ludzie szukają woli Bożej, zastanawiają się, modlą się o wolę Bożą i myślą, czy ten mój Krzysiek, który nigdy nie chodził do kościoła i nie jest odrodzonym człowiekiem, czy to jest Boża wola, bo ja coś czuję, że może jest. Otwieram Biblię i pokazuję, czy to jest Boża wola. Ale nie, to ja muszę mieć takie objawienie tu, tak poczuć to muszę. I dzisiejsze chrześcijaństwo takie jest czasem. Jak nie poczujesz, to nie dla ciebie, to muszę poczuć. Wszyscy chcą poczuć. Jak jest jakaś służba w zborze, ja tego nie czuję. Czy to trzeba poczuć, żeby coś robić dla Boga? Wspaniale, jak się dobrze czujemy, kiedy już robimy coś dla Boga, ale ileż to tłukło się nam do głowy, jeszcze jak pamiętam mój pierwszy, drugi rok wiary, że emocje nigdy nie mają kierować moimi decyzjami, moją wolą. To Pan Bóg ma kierować moją wolą. A się tak pomieniło wszystko w naszych czasach. Ja muszę poczuć. I to pewnie będzie Boża wola. Nasza wiedza o przyszłości nie powinna opierać się na wewnętrznych, subiektywnych doświadczeniach, ani na własnych planach, oczekiwaniach, ale musimy uznawać zwierzchnictwo Boga. Bóg jest nade mną. Nic nie dzieje się przypadkowo w moim życiu. Naprawdę nic. Mój syn Denis kupił niedawno jakiś tam starszy samochód, żeby móc dojeżdżać do pracy. Ale wiecie, jak to bywa, coś się zepsuło. Pojechał do mechanika, dzisiaj byłem z nim odebrać auto, nie odebraliśmy. Okazuje się, że kable zostały przecięte. Tam był jeden kabel z ABS-u, drugi kabel z hamulca. I wielka próba, bo okazuje się, że ktoś bardzo zazdrości. Wziął nożyce czy coś i po kablach poleciał. Wielka zazdrość. I tak mnie to bolało, taki byłem w środku oburzony, a i przypomniało mi się Słowo Boże, przypomniał mi się Józef, przez to było niesprawiedliwe, że musiał tyle w więzieniu przesiedzieć. Ale zobaczcie, jak Pan Bóg dobre rzeczy z tego wyprowadził. Oczywiście, że Pan Bóg nie używa zła, żeby czynić dobro, ale Pan Bóg obraca skutki wyrządzonego zła ku dobremu. Ale jest ważne, czy powierzamy swoje dusze w takich momentach. Czy robimy wszystko, żeby na głowie stanąć i wyminąć te wszystkie próby w naszym życiu. Kto sprawuje kontrolę nad przyszłością w moim życiu? Ja czy Bóg? Nie chcę bowiem tym razem tylko przejazdem u was się zatrzymać, gdyż mam nadzieję, że za jakiś czas będę mógł u was pozostać, jeśli Pan pozwoli. To są słowa apostoła Pawła. Jeśli Pan pozwoli. Jeśli Pan pozwoli, jeśli Pan zechce, no a co jeśli nie zechce i nie pozwoli? Przeżył to Paweł, Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 7 werset. A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. Wówczas wiemy, że Paweł poddawał się prowadzeniu Ducha. Powstrzymywał go, tak, Duch Jezusa, przeszkadzał, a w rzeczy samej okazuje się korygował jego trasę podróży misyjnej i w końcu doprowadził go do Europy. Ale Paweł nie forsował tego, nie upierał się przy swoim, żeby zostać w tej Galacji, bo tam mu może pasuje. Ale było w jego sercu z pewnością pewne oczekiwanie, może pytania. Więc później czytamy o widzeniu Macedończyka i wnioskował po tym wszystkim, czego doświadczył, że mają iść pomóc w innej części świata. Inny tekst przeczytam z listu do Rzymian, 15 rozdział. Paweł mówi, często miałem przeszkody, które mi nie dozwoliły przyjść do was, lecz teraz, nie mając już pola pracy w tych stronach, a pragnąc już od wielu lat przyjść do was, mam nadzieję, że po drodze, kiedy pójdę do Hiszpanii, ujrzę was i że wy mnie tam wyprawicie, gdy się już wami trochę nacieszę. A więc zobaczcie, on żył w nadziei co do swojej przyszłości. Widzimy, Paweł doświadczał prowadzenia Bożego i doświadczał też zawracania Bożego. Poddawał się temu. Nie negował, nie forsował, nie stawiał na swoim. Paweł dostrzegał działanie Bożej opatrzności w swoim życiu. Liczył się z tym. I w swoich ograniczeniach, jakie spotykał w tych podróżach, widział działanie Boga. Jeśli nie mógł gdzieś wejść, to jak myślicie? Trzeba skopać te drzwi albo wleźć oknem, co? Nie, on nie szukał okna, aby wleźć na siłę, chyba że byłoby to ewidentnie za sprawą Bożego Ducha. Ale mówi, gdy przybyłem do Troady dla zwiastowania Ewangelii Chrystusowej, a drzwi zostałem otwarte w Panu. 2 Koryntian, 2 rozdział, 12 werset. Drzwi otwarte w Panu. Drzwi zamknięte w Panu. To jest, wiecie, obraz pewnego opatrznościowego prowadzenia nas. Bóg nas prowadzi swoją opatrznością. Czy my jesteśmy tego świadomi? Że tam nic się nie dzieje przypadkowo w naszym życiu. A do anioła zboru Filadelfii napisz, to mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. To jest objawienie, 3 rozdział, 7 werset. Czy widzimy w taki sposób Boga w stosunku do swojej przyszłości? Czy może bardziej jednak lgniemy do tego, by zgodzić się z tym przysłowiem, że ja jestem sam kowalem swego losu? No w pewnym sensie, jak se naważysz piwa, to je musisz wypić, tak? Ale Bóg ma ostatecznie głos nad naszym życiem. Na przykład psalm 37, czytamy tam, Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. Choćby się potknął, nie przewróci się, gdyż Pan podtrzyma go, go ręką swoją. Albo przy powieści Salomona 16, rozdział 9, werset. Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami. Zobaczcie, że Bóg jest suwerenny. Bóg sprawuje nad wszystkim kontrolę. On panuje nad narodami, nad żywiołami, kieruje życiem człowieka, uczestniczy w życiu pojedynczych ludzi. On jest obecny w moim życiu, on jest obecny w twoim życiu. Tak mówimy, tak wierzymy, ale czy tak żyjemy? Czy tak postępujemy, jak gdyby to była prawda? Chcesz wiedzieć, czy tak żyjesz? Zobacz, jak reagujesz na to, co przychodzi. Zobacz, jak reagujesz. Wiecie, różnie można reagować, kiedy przychodzi próba. Wczoraj rozważałem życie Jehoszafata. To był taki człowiek, który się bał. A jak się bał, to zawsze znalazł wyjście, żeby się nie bać. A to się spowinowacił z Achabem, a to z kolejnym królem, ale między tymi kompromisami Achaba, a bodajże Amasjasz to był, Achazjasz, mamy piękną historię w Księdze Kronik w 20 rozdziale. Nadciągnęła wielka próba. 3 ludy chcą rozbić Izraela. I on znowu się zląkł. Ale mówi tym razem, zawierzcie Panu. I wiecie, kiedy jest to apogeum tej próby, stoją naprzeciwko siebie. Wiecie, co robią? Zaśpiewali pieśń. Zaśpiewali pieśń. A tamci zaczęli się bić między sobą i wytłukli się do żywego, do ostatniego. A oni zaśpiewali pieśń. Od ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna. Tak czytamy. Żeby chwalić Boga w takich chwilach, trzeba być świadomym Bożej opatrzności, Bożej ingerencji, Bożej obecności. I nie będę tego świadomy, jeśli nie będę miał społeczności z Panem, bo to On najpierw musi włożyć w moje wnętrze swoją pieśń, tą nową pieśń. A kiedy ją włoży, zobaczcie, Paweł i Sylas w więzieniu Filipii. Wiele godzin, ciemno, śmierdzące więzienie, nie takie warunki penitencjarne, jak to powiedzieć? Tak, ale wiecie, o co chodzi. System penitencjarny, tak? Nie taki system. Brudno, zimno, śmierdząco. I co robią? Prawie północ, najciemniejsza chwila, śpiewają pieśń, wielbią Boga. Tego się nie da zrobić tak po prostu. To Pan musi wejść najpierw w moje życie. Muszę być świadomy tego, że On jest ze mną, gdziekolwiek mnie to prowadzi. Jakakolwiek sytuacja nie ma miejsca w moim życiu. Wiecie, że próby są jak instrument? One wydobywają z nas dźwięki. Albo śpiewasz, albo narzekasz, użalasz się, wygrażasz się, albo przerabiasz to. Co ty mu powiesz tamtemu, co ci to zrobił, jak ty mu teraz powiesz? Próby są jak instrument. Zawsze Pan Bóg wydobędzie z nas to, co tam jest. Jakub pisze do ludzi, 16 werset, mówi: Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi, wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła. Przechwałki świadczą o tym, jak byli pewni siebie. Ograbili Boga ze zwierzchnictwa nad swoim życiem. Nie brali pod uwagę Jego opatrzności, nie szukali Jego woli, nie pytali, czy Pan pozwoli. Takiej dumie postępowali, planowali swoje życie, swoje interesy. Było z nimi tak, jak w tym psalmie 49, 14 werset, czytam. Taka jest droga tych, którzy żyją w błędnej pewności siebie i taki jest koniec tych, którym własna mowa się podoba. Pędzą jak owce do otchłani, śmierć jest pasterzem ich. Pewność dokonanych wyborów bez udziału Boga, pewność w planowaniu życia, biznesu, bez udziału w tym Boga, to jest pewna zguba. W pewnym momencie, nawet nie wiesz kiedy, wejdziesz w takie ryzyko, a że Boga w tym dawno nie będzie, zrobisz ten krok. Zrobisz ten krok ku zgubie z powodu pewności siebie. Kiedyś żonę Billy'ego Grahama zapytali, co teraz powiesz, gdzie był ten wasz Bóg, jak te dwie wieże runęły? Wiecie, co powiedziała? Powiedziała, najpierw wyrzuciliście Boga ze szkół, ze wszystkich miejsc w sferze publicznej, a teraz pytacie, gdzie był Bóg? Był tam, gdzieście chcieli, żeby był, jak najdalej od was. Właśnie tak jest z tymi ludźmi, którzy żyją w błędnej pewności siebie. Jakoś potem, jak trwoga, to do Boga, to winią Boga. Ale przecież chcieli jak najdalej, żeby był od ich planów. Nie tak dawno też spotkałem człowieka, który mi mówił w pewnym kryzysie w swoim życiu małżeńskim, nieudanych planach biznesowych. Wiecie, wsiadłem do pociągu i nagle po prostu przez 4 godziny z kimś rozmawiałem. Wpadł w tarapaty. Udało mu się oczywiście spaść na 4 łapy. Potem oczywiście władował się w kolejne tarapaty, nieudane inwestycje. Rodzinę wpędził w długi. Jego żona po prostu w pewnym momencie miała już dość tego ekstremalnego stylu życia. Miała dość tego survivalu męża i dość tego życia na krawędzi. Odeszła. I okazuje się, po dłuższej mojej rozmowie z nim, powiedziałem mu to na koniec, słuchaj, jesteś dla siebie statkiem, sterem, żaglem, kompasem i kapitanem. Ty nikogo nie potrzebujesz. Wszystkich ludzi poranisz swoimi decyzjami, tym sposobem, w jaki chcesz przeżyć swoje życie. Zachęcałem go, żeby coś zmienił, żeby kto inny stał się dla niego tym, który prowadzi jego życie. Miałem Biblię przed sobą, z sobą, którą czytałem, dałem mu ją. Powiedziałem, wiesz co, słucham cię od paru godzin i mówię, ty tego bardziej potrzebujesz niż ja. I dałem mu. Rozjechaliśmy się. Mieszka gdzieś na Podbeskidziu. Niezwykła rozmowa. Od Warszawy do Pszczyny, gdzie mieszkam. Wiecie, naprawdę są tacy ludzie i niechrześcijanie. Czasem zdarzają się również ci, którzy poznali Boga, ale nie uwielbili Go jak Boga. Jakub idzie dalej i mówi, kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Jest tu wymieniony pewien rodzaj zaniechania, który Jakub nazwał grzechem. To jest to grzech. Wcześniej wzywa on, aby ludzie spoglądali na Boga we wszystkim, co robią. Tak? On napomina ich, aby zaufali Bogu w stosunku do swojej przyszłości, aby Bóg był naprawdę zaangażowany w ich życie, aby oni Go dopuścili, aby pamiętali o Bożej opatrzności, aby liczyli się z nią. Ale ci ludzie opuścili Pana jak niegdyś Izrael. Oni umieli czynić dobrze jako chrześcijanie, ale nie czynili. Przenieśli to swoje poczucie bezpieczeństwa na swoje handlowe biznesy, zyski i tak jak niegdyś Izraelici porzucili źródło wód żywych, a wykopali sobie cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą, cytuję księgę Jeremiasza, to podobnie Jakub widzi, że chrześcijanie, tak jak tamci, teraz polegają na sobie, ufają wyłącznie tym swoim zyskom, planom na zyski, wyłącznie tej swojej zaradności. Jakub mówi, że każdy jako chrześcijanin umie czynić dobrze. To znaczy, że patrząc na kontekst tego fragmentu, niech to nam nie umknie, mówi, że każdy chrześcijanin potrafi żyć, potrafi pracować i tak planować swoją przyszłość, aby nie opuszczać Pana, aby uwzględniać w swoim życiu przede wszystkim Pana, aby być najpierw zależnym od Pana. Kto więc umie tak czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. To jest nasz kontekst. Innymi słowy, jeśli Pan objawił Ci siebie i poznałeś, poznałaś Go, dał Ci swoje słowo, obietnicę, Ducha, a Duch Boży jest, to jest ten, który dzieci Boże prowadzi, a Ty nie żyjesz zgodnie z tym duchowym bogactwem Boga, które posiadasz, to co mówi Jakub? Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Jest to taki rodzaj zaniechania dobra, który jest grzechem. A więc czym jest życie i jak patrzymy w przyszłość? Tak patrzymy w przyszłość, jak dzisiaj funkcjonujemy i jak planujemy z Bogiem lub bez Niego. Tym jest nasze życie, kim jest dla nas Bóg. Chrześcijanin nie tylko może zagubić ten obraz Boga, bo zdarzyło się to nawet Izraelowi. Oni nie zawsze odrzucali Boga. Były takie momenty w ich historii, że oni wymyślili sobie nieprawdziwe rzeczy o Bogu swoim. I nadal myśleli, że uwielbiałem tego samego Boga, tylko tak trochę po swojemu. I wiecie, można zagubić ten obraz Boga, ale można też poddać się strachowi, obawom co do swojej przyszłości i też podejmować złe decyzje, jak Jehoszafat. Pewien redaktor powiedział w czasie wywiadu w telewizji do swojego gościa takie słowa. Powiedział, boję się starości. Miał starszego rozmówcę przed sobą. A na to ten starszy już wiekiem gość powiedział, nie bój się, gdy przyjdzie twoja starość, znajdziesz narzędzia do obsługiwania jej. Teraz ich nie potrzebujesz jeszcze. Ciekawa wypowiedź. Popatrzałem na to z bardziej chrześcijańskiego punktu widzenia. I chciałbym powiedzieć, nie bójmy się przyszłości i nie bierzmy z tego powodu jej w swoje ręce. Gdy przyjdzie przyszłość i stanie się naszą teraźniejszością, Bóg da nam narzędzia do obsługiwania przyszłości. Ufajmy Bogu, dbajmy o wszystko, co Bóg nam daje dzisiaj. Bądźmy rzetelni, sumienni, planujmy życie, ale uwzględniajmy Boga w tym wszystkim. Bóg ma plan dla naszego życia, ma mapę drogową dla naszego życia. I to jest, wiecie, ekscytująca wiadomość, wiedzieć, że moim życiem nie rządzi pech. Wiecie, że chrześcijanie nie mają pecha? Widzieliście o tym? Chrześcijanie nie mają pecha. Jeżeli we wszystkim Bóg planuje nasze życie, w pewnych sytuacjach dopuszcza do naszego życia pewne rzeczy, w pewnych sytuacjach prowadzi nas przez pewne sprawy, to chrześcijanie nie mają pecha. Bóg ma plan dla naszego życia i Bóg właśnie we właściwym czasie da nam wszystko, co jest potrzebne do obsługiwania przyszłości. Dosyć ma dzień dzisiejszy utrapienia swego. Pan Jezus mówi, nawet i wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się. Więcej znaczycie niż wiele wróbli. Beztroskie wróble. Zawsze mają co zjeść. Lilie, tak? Pan Jezus również o nich powiedział. Pięknie wyglądają. Bóg je przyozdabia. Więcej znaczycie niż wiele wróbli, tak? A więc co zrobić z przyszłością, jak patrzeć na przyszłość? Mojżesz doradza nam tak. Wartko porywasz ich, są jak sen poranny, jak trawa, która znika. Rano kwitnie i rośnie, pod wieczór więdnie i usycha. Tak i my giniemy od gniewu Twego, a srogością Twoją jesteśmy przerażeni. Położyłeś winy nasze przed sobą, tajne grzechy nasze w świetle oblicza swego. Wszystkie dni nasze znikają z powodu gniewu Twego. Lata nasze giną jak westchnienie, życie nasze trwa lat 70, a gdy sił stanie, lat 80. A to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój, gdyż chyżo mijają, a my odlatujemy. Któż na moc gniewu Twego? Kto boi się Ciebie w uniesieniu Twoim? Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Oj, my jesteśmy znawcami czasu. Nauczyliśmy się już odmierzać go to, co do, wiecie, najmniejszych ułamków sekundy. Mamy zegary takie, śmakie, na wszystkie sposoby potrafimy odliczyć czas. Ale czy przybywa mądrości? Ktoś był z was w Lipsku kiedykolwiek? Spacerował po ratuszu? Jest tam taka wieża ratuszowa z wielkim, starodawnym zegarem. Jest taki napis na tej wieży. Mors certa, hora incerta. Ludzie spacerują, codziennie to widzą. Wiecie, co to znaczy? Śmierć pewna, godzina niepewna. Wraz z upływem czasu oddalamy się od miejsca swoich narodzin, tego rozkwitu, wkrótce więdniemy, usychamy, zbliża się to miejsce spotkania z Bogiem. Jezus zniszczył śmierć, tak jest napisane w Nowym Testamencie. Śmierć straciła moc wrzucania wszystkich do więzienia, z dala od Boga. Stała się zaledwie drzwiami do kontynuowania wieczności dla tych, którzy są Jego. Ale nie znamy tej chwili i mamy ufać Bożej opatrzności. Mądry człowiek wie o tym spotkaniu, przygotowuje się na nie, aby miał co złożyć przed obliczem Bożym. Nie chodzi o budowlę z siana, słomy, drzewa, ale z drogich kamieni, ponieważ i złota, ponieważ wypróbuje to ogień. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, z drugi list Pawła do Koryntian, naszym mieszkaniem, gdy się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyobleć się w domostwo nasze, które jest z nieba, jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy będziemy znalezieni. Więc Pan nikogo nie chce oglądać nagim. To znaczy takim, który niczego wartościowego nie przyniósł. Co naprawdę ma wartość przed Bogiem? Jak myślicie? Piotr powiada, że tylko jedna rzecz. Mówi to do kobiet, ale to są słowa dla wszystkich, wierzę. Mówi, ale ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem, łagodnego, cichego ducha jedynie ma wartość przed Bogiem. Taki był Jezus. Łagodny i cichego serca. To ma wartość przed Bogiem, a słowo jedynie wyklucza wszystko inne. Ja bym chciał się z tym nie zgodzić, bo czytam Biblię, tak dużo rzeczy mnie fascynuje, a tu pada słowo jedynie ma wartość przed Bogiem. Mamy bogacić się w dobre uczynki, mamy gromadzić sobie skarb w niebie, mamy również upodabniać się do charakteru Chrystusa. To ma wartość przed Bogiem. Mamy budować wewnętrznego człowieka. I kiedy więc, bracie, siostro, następny raz, może już dzisiaj, otworzysz swój terminarz z zadaniami na kolejny tydzień, dzień, miesiąc, kiedy zerwiesz kolejną kartkę z kalendarza i zastanowisz się nad tym, co jest jutro do zrobienia, gdy otworzysz notatnik i tam zobaczysz zaplanowane jakieś rzeczy, które trzeba wykonać, to zatrzymaj się na moment. Pomyśl przez chwileczkę o Bogu, o tym, co dzisiaj tutaj usłyszałeś. Zastanów się, czy Bóg naprawdę ma pierwszeństwo w tym kalendarzu twoim, w tych sprawach, które tam są. Módl się o te sprawy, które tam są. Nie dołączaj tylko magicznej formułki, jeśli Pan pozwoli. Ale niech to będzie takie twoje wyznanie serca. Panie, jeżeli zechcesz, to zrobię to. To dla ciebie chcę to zrobić. To w twoim imieniu chcę zrobić. To dla ciebie chcę pracować. Bo praca jest błogosławieństwem, jeśli nie wiedzieliście. Jak narzekaliście kiedyś coś, to praca jest błogosławieństwem. Czyńcie wszystko, nie dla oka, ale dla Pana jest napisane. Kiedy więc następnym razem otworzysz terminarz, pomyśl, czy Pan pozwoli. Jeśli pozwoli, pomódź się o kolejny dzień. A jeśli w swoim życiu jeszcze nie uczyniłeś Pana Jezusa tym, który decyduje o twoich planach życiowych, może poszukujesz tej drugiej połówki, a trochę za szeroko się rozglądasz. Czasem tak jest. Pomyśl o tym. Nie tak dawno przyszedł ktoś rozmawiać na ten temat ze mną i mówi, wiesz co? Dość tego utrapienia w twoim życiu. Ty bądź w każdym miejscu służby, gdzie Pan Bóg chce cię widzieć. Nie biegaj bez sensu do wszystkiego, ale tam, gdzie Pan Bóg chce cię widzieć, bądź w każdym miejscu służby. Jeśli Pan Bóg ma kogoś dla ciebie, to w tym miejscu służby znajdziesz osobę równie posługującą, równie pokorną jak ty. A jeśli się temu poddasz, to z pewnością pokora cię tam zaprowadzi. Czekamy, jeszcze czekamy. Miałbym jeszcze jedną historię, ale czas ubiega. bo też pewna dziewczyna któregoś dnia przyszła do mnie i chłopaka mam. No, tylko wiem, co mówi Biblia. On, no, nieodrodzony jeszcze. To jeszcze zabrzmiało tak bardzo, że miało zdać się przykryć wszystkie słowa wcześniejsze. A skądże wiesz, że zbawisz swego męża? Mówi Paweł. I wiecie, ta dziewczyna, czytając Biblię, doszła do wniosku, że nie może z nim dalej być. Rozeszli się. W dniu, w którym się rozeszli, zadzwonił mój telefon. To był on. Postanowił ze mną rozmawiać, a jedyne pytanie, jakie miał i odpowiedź, jaką chciał usłyszeć, było to pytanie, dlaczego nie jestem dobrym partnerem dla niej. Usiadłem z nim w zborze. Pierwszy raz mnie taka historia spotyka, żeby człowiek niewierzący, nieodrodzony przyszedł i miał pretensje, dlaczego ja nie jestem dość dobry dla niej. Ja mówię, tak, słuchaj, lubisz dobrze zjeść? Lubię. Lubisz wyjazdy w góry? Lubię. A gdzie byś na urlop pojechał? Nad morze? Nad morze bym jeździł. Wiesz, będzie z tym kłopot, bo twoje obiadki będą zawsze drugie. Twoje wyjazdy w góry zawsze będą gdzieś spnięte dalej. Twój wyjazd urlopowy nad morze może nie dojść do skutku. A wiesz czemu? Bo zawsze będziesz drugi. Chcesz być drugi? Mówię, dla tej dziewczyny pierwszy jest Bóg. I nie jesteś w stanie przeskoczyć tej fascynacji, tej ekscytacji Bogiem w jej życiu. To z powodu Boga. Ona po prostu stwierdziła, że nie możecie iść razem, bo ty chcesz być dla niej pierwszy, tym jedynym, tym odkryciem i miłością życia. A ty zawsze będziesz drugi. Chcesz być drugi? No nie chcę być drugi. Mówię, będziesz nieszczęśliwy. Będziesz tak bardzo nieszczęśliwy, że będziesz zły i w końcu dojdzie do konfliktu w waszym życiu. Tak wielkiego rozłamu, że się rozejdziecie. Bo ty nie chcesz być drugi. Chcesz być w centrum jej zainteresowania, bo ty ją kochasz i chcesz być kochany. Ale możesz być kochany, ale czy chcesz być drugi? Chłopak był w szoku. Miesiąc później przyszedł do zboru. Zaczął chodzić do zboru. Zaczął pół roku chodzić do zboru. Nawrócił się. Myślałem, o ty gagatku, ty się w afekcie nawróciłeś. Żeby tą dziewczynę jednak... Więc wszystkie lupy na pokład, włączyliśmy wszystkie teleskopy, by się mu przyjrzeć. No ale on się naprawdę nawrócił. Został ochrzczony. Minęło znowu trochę czasu. Przyszli do mnie. Chcielibyśmy się pobrać. Mówię, nie, muszę was jeszcze sprawdzić. 3-miesięczne spotkania zaaplikowałem im. Mówię, nawrócony i to tak na beton nawrócony chłopak. A ona jeszcze bardziej za Bogiem. A on już może być drugi, a trzeci i piąty, ale żeby służyć tylko. Wiecie, ta kobieta pozyskała tego człowieka. Bo zaufała Bogu co do swojej przyszłości. Zaufała Biblii. I Pan Bóg miał dla niej go, ale gdyby ona po prostu sprzeciwiła się Bożemu Słowu, też by go miała. Ale on by był zawsze drugi, nieszczęśliwy, w jej domu byłby zawsze konflikt. Wiecie, to taka historia z życia. Jak dobrze jest zaufać Bogu, Słowu Bożemu i Jego opatrzności. Jak coś jest dla ciebie, to cię to nie minie. Jeśli tu dzisiaj jesteś, słyszałaś albo słyszałeś, to weź sobie to do serca. Bo tak często takich historii nie opowiadam. Więc może dla ciebie to jest dzisiaj. Niech Pan Bóg błogosławi swoje słowo. Amen.